Cześć, słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże Ci w Twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące Cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej centrumodnowa.pl.
W takim dniu jak dzisiaj, kiedy się spotykamy, patrzę też dookoła, kościoły są pełne ludzi. W takie świąteczne dni to po prostu jakby widać, nie trzeba się specjalnie wysilać. A najczęściej tak się dzieje w naszym kraju tak średnio 2 razy do roku. Ale to nie nasza sprawa, bo to, co pastor Zbyszek wcześniej powiedział dzisiaj, że jesteśmy generalnie wśród ludzi, którzy znają realność Boga, którzy wiedzą, że to nie chodzi o religię, a że to nie chodzi o to, żebyśmy po prostu odznaczyli sobie to, że jest święto, Wielkanoc, a zatem przyjdźmy do kościoła. W innych tradycjach tam jeszcze inne są jakieś rzeczy, ale to wszystko jest religia. Są nawet tacy ludzie, którzy są chrześcijanami jak najbardziej, którzy na przykład są przeciwnikiem tego, żeby w ogóle świętować. Dla mnie jako chrześcijanina Chrystus zmartwychwstały jest codziennie, nie muszę specjalnie tego świętować, Wielkanoc. Pewnie słyszeliście takie opinie nieraz. I jest w tym oczywiście pewna racja, ale ja wiem, że my jako ludzie funkcjonujemy tak, że ile razy by nam się pewne rzeczy nie przypominało, to pewnie i tak nie jest to dostatecznie często. Piątkowe nabożeństwo, które mieliśmy, tak zwane wielkopiątkowe, czyli to, w którym szczególnie wspominaliśmy ofiarę Chrystusa, krzyż, ukrzyżowanie. Mimo, że przecież słyszałem to setki razy w swoim życiu, opowieści o krzyżu, ukrzyżowaniu, oglądałem filmy, które pokazywały mniej lub bardziej brutalnie to, co wtedy się wydarzyło. Bartek w tym kazaniu swoim również pokazał tą brutalną stronę ukrzyżowania, tego, co Chrystus zrobił, co zapłacił. I to jest wszystko prawda. I z jednej strony gdzieś człowiek kuli się na samo wspomnienie tego. Być może czasami reagujesz w ten sposób, że znowu będą mówili o tych krwawych jatkach. Ale to była prawda. Ale z drugiej strony warto pamiętać, że przychodzi ten dzień taki jak dzisiaj, gdzie świętujemy zmartwychwstanie Chrystusa. I tym bardziej mamy okazję powiedzieć, że to, co się dokonało na krzyżu i później, kiedy on zmartwychwstał, to jest jedno wielkie zwycięstwo. Jest jedno wielkie zwycięstwo. I kiedy Bartek opowiadał w piątek o tych rzeczach, które działy się przy okazji ukrzyżowania, biczowaniu, później całej tej drodze krzyżowej, męce Chrystusa i tak dalej, pamiętam rzecz, która mnie strasznie dotknęła na gdzieś początku mojej drogi po nawróceniu, pewnie ładnych kilkanaście lat temu, kiedy oglądałem chyba może tam któryś z kolei raz film Pasja. I wtedy po raz pierwszy dotarła do mnie niesamowita rzecz. A ból, krew, cierpienie, to wszystko jest, myślę, że oczywiste dla każdego wrażliwego człowieka. Ale jedna niesamowita rzecz, która wtedy mnie rozjechała i do dzisiaj to pamiętam, to było, kiedy zobaczyłem tego człowieka, bo Chrystus był w 100% człowiekiem, prawie pozbawionego sił, który upada, i pomyślałem sobie, przecież to jest cud, że on w ogóle doszedł na ten krzyż. Ale jeszcze większym cudem było to, kiedy zdałem sobie sprawę z tego, że on nigdy nie przestał być Bogiem. Że w każdej sekundzie swojej męki, tego piekła, przez które przechodził, mógł powiedzieć dość. Pomyśl sobie, gdyby ktoś tobie sprawiał koszmarny fizyczny ból i wiedziałbyś, że możesz to przerwać w każdej sekundzie. Czy nie skorzystałbyś z tego? Nawet twoje ciało zareagowałoby w ten sposób, powiedział, dość, nie wytrzymam. On wiedział, że musi wytrzymać, mało tego, że musi dojść, bo wszystko co zostało powiedziane i napisane, co do jednej litery, żebyś ty i ja mógł być wolny, to się musiało wypełnić. Więc to nie chodziło tylko o to, że on musiał wytrzymać ból, cierpienie, ale on musiał to przeżyć do samego końca. To było dla mnie niesamowite. Wow, to się musiało wypełnić. I dzisiaj między innymi chciałem o tym mówić. Jak niesamowite przygotowanie musiało być tego człowieka, duchowe przygotowanie, że potrafił skupić się tak bardzo na miłości do ciebie i do mnie, że wiedział, że musi tę misję dopiąć do końca, bo inaczej nie będzie doskonałą ofiarą i nie stanie się to, po co w ogóle przyszedł na ziemię. Dla mnie to było totalnie rozjechało mnie to kompletnie. Świadomość tego, jak niesamowity hart ducha i miłość musiała być w nim, że kiedy sprawiano mu tak koszmarny ból, on nie powiedział dość. Ja z tego wysiadam. Stop. To jest niewiarygodne. Ktoś, kto był wyposażony przez te lata, kiedy był na ziemi, w niesamowitą siłę ducha, mógł to zrobić. Ale przyszedł ten dzień. To, o czym dzisiaj pastor Zbyszek na początku mówił. Przyszedł ten dzień, gdy grób został otwarty. Misja została wykonana. Plan zbawienia dopełnił się. Kiedy umierając na krzyżu powiedział, dokonało się, zapłacone w pełni, o czym Bartek mówił w piątek, to była ta główna część misji, ale pozostało jeszcze to, co dokonało się 3 dni później. Kiedy grób był pusty, ponieważ Chrystus zmartwychwstał, został przywrócony do życia i już nigdy nie będzie ponownie złożony w ofierze. Ale co ważniejsze, każdy z nas może z tego, co się wtedy wydarzyło, czerpać. Nie możesz nic do tego dodać, ani ja, ale możesz z tego brać. Ta zasłona, która została rozdarta, otworzyła nam drogę do najwyższego, do samego Boga. I to jest prawda. Ale wejść za tą zasłonę musisz ty sam. Nikt ciebie tam nie zaciągnie. Masz tą świadomość? Klucze, o których pastor Zbyszek mówił 2 tygodnie temu, które Bóg daje ci, jeśli uwierzyłeś Chrystusowi, jeżeli stałeś się dzieckiem Bożym, Bóg mówi, daje ci klucze do królestwa. Wow, super. Tylko, że jeśli ktoś daje ci klucze, to, żeby z nich skorzystać, to jest już twój i mój biznes. Nikt za ciebie nie weźmie ich do ręki i nie otworzy tego magazynu, który tam jest. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ nic nie jest tak istotne, jak to, żeby rozumieć, że rzeczy, które dokonały się, o których dzisiaj mówimy, o których w piątek mówiliśmy, to jest ta Boża część, absolutna większość tego wszystkiego, co było do zrobienia. Nikt z nas nie jest w stanie do tego nic dodać, nic z tego ująć. To się dokonało. Ale to, czy ja albo ty z tego weźmiesz, to zależy tylko i wyłącznie ode mnie i od ciebie. Również ile z tego weźmiesz. I jedna kolejna rzecz, która mnie niezwykle dotknęła w czasie nabożeństwa uwielbieniowego, w czasie uwielbienia, kiedy było powiedziane, że tak naprawdę, żeby kogoś poznać, żeby poznać tą osobę, trzeba poznać jego serce, jej serce. I czytając Słowo Boże, masz okazję poznać, kim tak naprawdę jest Bóg. I to zmienia wszystko, bo jeżeli zaczynasz poznawać, kim tak naprawdę jest Bóg, kim jest Jezus, to zaczynasz rozumieć Jego serce. Zaczynasz rozumieć, jaką jest osobą. A to zmienia wszystko, bo to zmienia religię w prawdziwą relację. Dzisiaj zatytułowałem to kazanie tak jak widać. Zasada pierwszych kroków. Dosyć enigmatyczny tytuł i pewnie wiele przychodzi ci do głowy, kiedy o tym myślisz. Może nawet o to właśnie dokładnie mi chodziło, żeby to nie było takie oczywiste. Zasada pierwszych kroków. Jest taka zasada powszechna raczej w świecie, że jeśli jakiś władca, król, wielki człowiek w danej pozycji, na przykład prezydent albo premier, ktoś, kto ma miejsce władzy, obejmuje swoje stanowisko, to wszyscy patrzą na to, jakie będą jego pierwsze kroki. Gdzie pojedzie, z kim się spotka, czego, jaką ustawę wprowadzi jako pierwszą, bo to najczęściej oznacza, wyznacza kierunek i pokazuje jego serce, jego politykę, jego umysł, tak? Jeśli chcesz czegoś bardziej bliskiego, to pomyśl sobie, że teraz jest taki czas świąteczny, ludzie przyjeżdżają często z wyjazdów zagranicznych, przyjeżdżają w odwiedziny. Czy nie jest tak, że jak przyjeżdżasz do swojej na przykład rodzinnej miejscowości, to gdzie kierujesz swoje pierwsze kroki, świadczy o tobie? Czy jest to na przykład stara matka i ojciec? Czy też ekipa kolesi? Czy przyjaciółki? Czy to nie świadczy o twoim sercu? Kiedy przyjeżdżasz, gdzie kierujesz swoje pierwsze kroki? Kiedy pojawiasz się w danym miejscu, gdzie kierujesz swoje pierwsze kroki? Kiedy wyjeżdżasz gdzieś w jakieś miejsce, gdzie będziesz jakiś czas, czy najpierw orientujesz się, gdzie jest najbliższa Biedronka albo inny market, czy zastanawiasz się nad tym, gdzie jest najbliższy kościół i społeczność, w której możesz spędzić te tygodnie, które tam jesteś? Czy to nie świadczy o twoim sercu? Zasada pierwszych kroków. Gdzie kierujesz swoje pierwsze kroki? Kiedy dokonała się całe dzieło odkupienia na krzyżu i później przypieczętowane zmartwychwstaniem, gdzie Jezus skierował swoje pierwsze kroki? Chciałbym, żebyśmy przeczytali sobie dzisiaj dwa dosyć długie fragmenty. Ja je przeczytam najpierw w całości, ale później chciałbym, żebyśmy wzięli te nasze łopatki i pokopali trochę w tym tekście, bo jest tam bardzo, bardzo dużo fajnych rzeczy. Rzeczy, które mogą ci pokazać serce Chrystusa i przybliżyć go do ciebie, do mnie. Pierwszy fragment z Ewangelii Łukasza, 24 rozdział, od 13 wersetu. Historia, którą znasz, na pewno słyszałeś ją prawdopodobnie wiele razy, kiedy to dwóch uczniów wybrało się do wioski zwanej Emaus. Ale zanim ubierzesz się ponownie w to wszystko, co już kiedyś słyszałeś na ten temat, spróbuj się zagłębić w ten tekst. Od 13 wersetu. Jeszcze tego samego dnia dwaj uczniowie Jezusa szli do wioski Emaus, odległej o jakieś 11 kilometrów od Jerozolimy, i rozmawiali o ostatnich wydarzeniach. Gdy tak żywo dyskutowali, sam Jezus podszedł i przyłączył się do nich. Oni jednak go nie rozpoznali. Zwróć uwagę na to zdanie. Oni jednak go nie rozpoznali. O czym rozmawiacie? Zapytał. Wtedy ze smutku przystanęli i jeden z nich, Kleofas, powiedział: jesteś chyba jedyną osobą w całej Jerozolimie, która nie słyszała o wydarzeniach z ostatnich kilku dni. Tu się zatrzymam. A chciałbym, żebyś uruchomił swoją filmową wyobraźnię i wyobraził sobie tą scenę. Jest poranek w dniu niedzieli, w którym Chrystus zmartwychwstaje. Opuszcza grób, jest widziany przez kobiety, przez krótką chwilę, ale później pierwsze jego kroki, kiedy tylko odchodzi od grobu, kierują się w stronę tych dwóch ludzi, którzy idą pieszo do wioski Emaus. Wszyscy uczniowie w tamtym czasie, kiedy Jezus został aresztowany, opuścili go, zostawili go, czy był z tego powodu rozgoryczony, miał do tego prawo. Ale zwróćcie uwagę, podchodzi do tych ludzi, którzy idą i żywo dyskutują o tym, co się stało, a przyłącza się do nich, mówi: hej panowie, o czym rozmawiacie? Oni oczywiście go nie poznają i mówią: no a ty chyba jesteś, z choinki się urwałeś? Dzisiaj byś, ktoś pewnie powiedział: pod jakim kamieniem, człowieku, ty żyjesz? Nie słyszałeś, co się stało? Przecież to wszyscy o tym mówią. I w tym momencie Jezus mówi coś, to jest jedno z najbardziej rozbrajających zdań w w całym Nowym Testamencie. Ja po prostu widzę oczami wyobraźni twarz Chrystusa, który patrzy się na nich i mówi, tak, a o czym ja nie wiem? Widzę ten nawet uśmiech na jego twarzy, tak, a o czym ja nie wiem? On, który przez to sam wszystko przeszedł, on ma świadomość, że oni go nie poznają, oczywiście o tym wie, ale jednocześnie nie ma w nim żadnego urazu, żadnego przytyku, żadnej goryczy. On wiedział od samego początku, że ta misja jest jego i niczyja inna. Ale dalej jest następna jego misja i te pierwsze kroki, które kieruje do nich, czemuś bardzo konkretnemu służą. Tak samo dla ciebie, dla mnie. Przyszedł do tych, którzy go jeszcze nie do końca poznali. I to widać, ponieważ co dalej mówi jeden z tych uczniów? A o tym, co stało się z Jezusem z Nazaretu, odrzekli. I słuchajcie, patrzcie, to jest deklaracja ich wiary. Był on prorokiem, potężnym w czynie i słowie, cieszącym się uznaniem Boga i ludzi. Czy widzicie tu gdzieś stwierdzenie, że był Synem Bożym? Nie. Nasi najwyżsi kapłani, przywódcy religijni wydali go jednak Rzymianom, którzy skazali go na śmierć i ukrzyżowali. A my... I druga deklaracja. A my mieliśmy nadzieję, że to właśnie on jest Mesjaszem. No a chyba nie jest. Bo przecież Mesjasz, jakby przyszedł, to przyszedłby po co? Żeby zrobić to, co my potrzebujemy, czyli uwolnić Izrael, wyzwolić Izrael. Mającym wyzwolić Izrael. Dziś mija już trzeci dzień od tych wydarzeń. Dwie proste deklaracje. Tak naprawdę był prorokiem, czyli nie poznaje go. Nawet nie do końca wiemy, czy był Mesjaszem, bo chyba to nie pasuje, żeby on był Mesjaszem. A poza tym, dlaczego on nie zrobił tego, co powinien był zrobić, czyli uwolnić, wyzwolić Izrael. On de facto to zrobił, ale oni jeszcze tego nie rozumieli. On wyzwolił Izrael, ale nie w taki sposób, jak oni myśleli. Oni myśleli o fizycznej wolności, o przegonieniu okupantów. A co zrobił Jezus? Wyzwolił ich i nas spod pęt zniewolenia. Dał nam prawdziwą wolność. I on uwolnił Izrael, wyzwolił Izrael, a oni jeszcze wtedy tego nie rozumieli. Ale misja, którą w tym momencie miał Jezus, to było, mówi do nich, do tych dwóch, to jest bardzo ważne, będziemy to za chwilę śledzić, ale mówi do ciebie i do mnie. Dalej, na dodatek kilka kobiet wprawiło nas w osłupienie. No to świadectwo, które one przyniosły, to są moje słowa, to już w ogóle był jakiś szok. Powiedziały, że były o świcie przy grobowcu, ale nie znalazły jego ciała. Ponadto widziały tam aniołów twierdzących, że Jezus żyje. Niektórzy z nas pobiegli zaraz tam i co? I zastali wszystko tak, jak powiedziały kobiety. No niesamowite. Kobiety przyszły, powiedziały. Następna rzecz, niezwykle istotna. Jezus pierwszy pojawił się, objawił się, pokazał się, nawet wysłał z misją, idźcie i powiedzcie swoim braciom, kobietom. W tamtym czasie kobieta, zdanie kobiet nie było zbytnio cenione. Więc to był kolejny szok dla tych uczniów, że taka wiadomość została przeniesiona przez kobiety. One powiedziały, co one powiedziały, tak było. Ciała rzeczywiście nie było. I w tym momencie Jezus uruchamia to, po co tam przyszedł. Powiedział im tak, jacy jesteście niemądrzy. Jak trudno uwierzyć wam w to, co prorocy powiedzieli w piśmie. W innych tłumaczeniach znajdziecie, dlaczego jesteście leniwego serca. Dlaczego macie leniwe serca, dlaczego nie wierzycie w to, co jest napisane w słowie. To jest jego pierwsza misja po zakończeniu dzieła odkupienia. Idzie do dwóch uczniów, idzie, przyłącza się do nich, nie ma do nich żadnych pretensji, ale jeśli chce ich skierować na inną drogę, to chcę im powiedzieć, zacznijcie w końcu traktować na serio to, co jest napisane w Słowie. Bo dlatego mnie nie poznajecie, dlatego nie rozumiecie, dlatego jesteście smutni, bo nie wierzycie w to, co jest napisane w Słowie. Jego pierwsze kroki to jest ta misja. Przecież Mojżesz miał to wszystko, Mesjasz miał to wszystko wycierpieć, zanim zostanie otoczony chwałą. I zaczynając od pism Mojżesza i proroków, wyjaśniał im wszystkie fragmenty pisma, które mówiły o nim jako o Mesjaszu. Pamiętaj o tym, że to były pisma, które dzisiaj mówimy o Starym Testamencie. Gdy doszli do Emaus, Jezus dał do zrozumienia, że chce iść dalej. Oni jednak nalegali, zostań z nami na noc, już jest późno i robi się ciemno. Innymi słowy, robi się niebezpiecznie. A wszedł więc z nimi do domu, a gdy zasiedli do kolacji, wziął chleb, podziękował za niego Bogu, połamał na kawałki i podał im. Wtedy przejrzeli na oczy i rozpoznali go, ale on zniknął. Zaczęli więc mówić jeden do drugiego, czy serce nie biło nam mocniej, gdy podczas drogi rozmawiał z nami i wyjaśniał nam pismo. A oni nie rozumieli pism, mimo że byli z nim przez kilka lat. I teraz jest fragment, który chcę w to wszystko wrzucić. Drugi list do Koryntian, 3 rozdział od 16 wersetu. A ilekroć ktoś nawróci się do Pana, zasłona opada. Wcześniej w wersetach jest powiedziane o tym, że Izraelici nie rozumieli pism Starego Testamentu, które kilkaset razy mówiło o Mesjaszu i dokładnie, precyzyjnie mówiło, co się ma wydarzyć. Oni je znali, ale ich nie rozumieli, bo otaczała ich zasłona. I Pismo mówi wyraźnie, że zasłona opada dopiero w Chrystusie. Dlatego jeśli słyszysz, albo sam tego doświadczyłeś, że czytasz Biblię i mówisz, wiesz co, ja nic z tego nie rozumiem, pogadaj z Chrystusem. On rozkoduje to dla ciebie wszystko. Tak, że go naprawdę poznasz, tak jak oni wtedy go poznali. Zrozumieli to, poznali go. Zobaczyli, kim naprawdę jest. Ilekroć ktoś nawróci się do Pana, zasłona opada, ta zasłona jest wtedy zdjęta. Pan bowiem jest duchem, a gdzie duch jest, tam jest wolność. A gdzie duch jest, tam jest wolność. I dalej, 33 werset, wracamy z powrotem do Ewangelii Łukasza. Jeszcze tej samej godziny wyruszyli z powrotem do Jerozolimy. Wow, naprawdę to już noc nie była specjalnie problemem? I niebezpieczeństwa? Bo gdzie duch Pana jest, tam jest wolność. Tam nie ma lęku. Wcześniej powiedzieli, no gdzie ty pójdziesz na noc? Przecież to niebezpieczne jest. A tutaj zabrali się od razu. Dlaczego? Bo spotkali się z Chrystusem. Wrócili do Jerozolimy. Tam spotkali zebranych 11 apostołów i pozostałych uczniów, bo uczniów było znacznie więcej niż tylko 11 apostołów. Którzy potwierdzili, że Jezus rzeczywiście zmartwychwstał. Że ukazał się Piotrowi. Wówczas ci dwaj opowiedzieli im o swoim spotkaniu z Jezusem, o tym, jak rozpoznali go podczas łamania chleba. I dalej, przechodzimy do następnej części, to jest jeden ciąg. Gdy byli w trakcie opowiadania, sam Jezus stanął pośród nich i powiedział, pokój wam. Oni zdjęci strachem myśleli, że widzą ducha. Jezus jednak zapytał, dlaczego się niepokoicie i dlaczego w waszych sercach rodzą się wątpliwości? Dlaczego w dalszym ciągu wątpicie? Dlaczego jeszcze tego nie rozumiecie? Z tych samych powodów, dla których tych dwóch nie rozumiało. Oni nie potrafili zrozumieć, a nie tylko samo pismo, sam Jezus wielokrotnie im mówił otwartym tekstem, co go czeka. Słyszeli to i nie potrafili tego zrozumieć. Czy byli mało inteligentni? Nie. Po prostu nie przyjmowali tego, że skoro pismo tak mówi, skoro Bóg tak mówi, to znaczy, że tak jest i koniec. I nieważne, co widzą moje oczy, nieważne, co mówi moja głowa, nieważne, jaki jest sztorm dookoła, skoro Bóg powiedział, że tak będzie, znaczy, że tak będzie. Koniec. Dlaczego w waszych sercach rodzą się wątpliwości? Skoro to powiedziałem, skoro to dla ciebie zrobiłem, skoro powiedziałem, że masz w duchu moim wolność, to przyjmij to, że tak jest. I tego się trzymaj, a nie tego, co widzą twoje oczy. Gdy byli w trakcie... Przepraszam, 39 werset. Przyjrzyjcie się moim rękom oraz moim stopom. To ja jestem. Dotknijcie mnie. Zauważcie, że duch nie ma ciała ani kości. A ja, jak widzicie, mam. Więc idzie oczywiście w kierunku takiego fizycznego udowodnienia im, że no, dotknijcie mnie, przecież czujesz. Ja mam ciało, mam kości. Zobacz na moje ślady po ranach. Duchy tego nie mają. A po tych słowach pokazał ręce i stopy. Gdy oni nadal z radości i zdumienia nie wierzyli, powiedział, i to jest kolejny mój ulubiony werset. No dobra, macie tu coś do jedzenia? Może jak zacznę jeść, to zrozumiecie, że ja jestem żywy. Bo nieboszczykowie nie jedzą. Duchy też nie. I podali mu kawałek pieczonej ryby. On wziął i zjadł na ich oczach. Następnie powiedział, i teraz zwróć uwagę na to, proszę. To są moje słowa, które powiedziałem do was, będąc jeszcze z wami, że musi się wypełnić wszystko, co powiedziało, co zostało o mnie napisane w prawie, prawie Mojżesza, u proroków, ale również w psalmach. Jak czytasz czasami psalmy i wydaje ci się, że to jest taka poezja śpiewana, no fajne utwory literackie. Nie, nie ma w Słowie Bożym jednego słowa ani jednej litery, która nie pochodzi od Boga. Jezus to mówi wielokrotnie, ani kropka, ani kreska nie przeminie, aż się wszystko wypełni. Podkreślał to wiele razy i mówi to w swoich pierwszych krokach zaraz po wyjściu z grobu. Czy sądzisz, że to jest ważne? Nie poszedł, nie wiem, nawet głosić do nienawróconych. Nie, poszedł do swoich uczniów po to, żeby im powiedzieć, trzymajcie się mojego słowa. Trzymajcie się mojego słowa, bo to jest prawda. I wszystko, co jest napisane, jest prawdą i musi się wypełnić. To jest jego misja pierwsza, zaraz po wyjściu z grobu, zaraz po zmartwychwstaniu. Wtedy rozjaśnił ich umysły. To jest to, co robi Chrystus. Rozjaśnił ich umysły, aby mogli rozumieć Pisma, aby mogli rozumieć Biblię. I ciągnął dalej. Zostało napisane, że Chrystus będzie cierpiał, trzeciego dnia zmartwychwstanie. I w Jego imię głoszone będzie wszystkim narodom, poczynając od Jerozolimy, opamiętanie i dla przebaczenia grzechów. Zapowiada to, że będzie głoszona Ewangelia, dobra wiadomość będzie głoszona całemu światu. I wy jesteście tego świadkami. Zobacz. I wy jesteście tego świadkami. I wy jesteście, i my jesteśmy tego świadkami. Nie widzieliśmy zmartwychwstałego Chrystusa, ale mamy świadectwa rozliczne, pismo, listy apostolskie. Jest tak wiele mętlików wokół Biblii. Dlaczego? Ponieważ to są świadectwa, których diabeł nie jest w stanie zniszczyć. Co może zniszczyć? Zniszczyć w to, żebyś w to nie wierzył. Albo żebyś myślał, wiesz, no ale to nie do końca może tak było, wiesz, tam troszkę było pozmieniane. Jeżeli tylko chociaż trochę leje wątpliwości w twoje serce, to już jego stopa jest w twoim życiu. Już potrafi zmienić wszystko. Teraz szczególnie przed okresem świątecznym ja śledziłem różne media w internecie, to po prostu rozwala głowę, ile bzdur piszą o tym, co się wydarzyło, o Chrystusie, o Judaszu. To jest po prostu... Znaczy, ja nie mam wymagań w stosunku do świata, żeby mówił prawdę, bo świat nigdy nie mówi prawdy, ale zdumiewa mnie to, że ludzie, którzy twierdzą, że są wierzący, oni w ogóle to czytają i biorą nawet pod uwagę tego typu, że nie mam tu dzisiaj czasu dyskutować tego, ale jeśli czegoś nie ma w Biblii, albo jeszcze gorzej, jeśli jest sprzeczne z tym, co jest w Biblii napisane, to znaczy, że jest bzdurą, kropka. Jeżeli pozwolisz na to, żeby to wsiąkało, te wątpliwości wsiąkały w twoją głowę, to jest to równia pochyła. I wy jesteście tego świadkami. Tak, ja jestem, ty jesteś świadkami tego, że Ewangelia jest głoszona, że ona przynosi wolność, że ludzie się nawracają i to zmienia ich życie. Ja tego doświadczyłem i myślę, że większość z was tego doświadczyła. To zmienia twoje życie. I teraz, 49 werset. A oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś nie ruszajcie się z miasta, dopóki nie zostaniecie wyposażeni w moc z nieba. Zapowiedź zesłania Ducha Świętego. Jezus mówi wyraźnie, zsyłam na was to, co wam obiecał Ojciec, czyli wylanie Ducha Świętego, ale wy nie ruszajcie się donikąd, nie podejmujcie żadnych działań, dopóki nie otrzymacie mocy z nieba, dopóki nie otrzymacie Ducha. Dlaczego? Bo tam, gdzie jest Duch, tam jest wolność. Tam nie ma strachu, a przede wszystkim jest poznanie prawdziwego Chrystusa. Jest poznanie prawdziwego Chrystusa. Osobiste poznanie, a nie intelektualne. Ja mógłbym spędzić, ponieważ jest to jeden z moich, nazwijmy to, koników, mógłbym spędzić godziny udowadniając na podstawie źródeł historycznych, na podstawie źródeł archeologicznych prawdziwość Biblii, prawdziwość Pisma i tak dalej, i tak dalej. I to jest wszystko prawda. I jeżeli lubisz takie rzeczy, a jest masa dobrych książek apologetycznych, które wyjaśniają, porównują, pokazują prawdę, a i zachęcam cię do tego, żebyś do tego sięgał, żebyś się uzbroił w prawdę o tym, historyczną prawdę o tym, czym jest Biblia, kim naprawdę był Jezus, po to, żeby ktoś do ciebie podchodzi i mówi, ale wiesz, tak jak ostatnio tam czytałem, w Ewangelii według Judasza albo jakiegoś tam Tomasza czy coś, jakieś gnostyckie produkty, jest napisane. Czytasz to, łapiesz się za głowę, mówisz, przecież to jest stek bzdur. To było napisane przez kogo, gdzie, ile set lat po. I to wszystko jest wymieszane razem bardzo często po to, żeby wprowadzić zamieszanie. Jeśli chcesz stać na filarze prawdy, to jest pierwsze słowo, ale dobrze jest również mieć wiedzę historyczną. Dobrze jest sięgnąć do źródeł dobrych podręczników apologetycznych, które pokażą ci dokładnie, gdzie, jakie manuskrypty, kto je analizował. Będziesz mógł poczytać o tym, że wielu naukowców, na przykład specjalistów od badań kryminologicznych, świadectw dawanych przez świadków, badało na przykład Ewangelię i stwierdzili jednoznacznie, że właśnie to jest dowód na to, że są to świadectwa świadków, a nie wyprodukowane przez kogoś. Dlaczego? Bo są tam pewne nieścisłości. Czyli dokładnie tak, jak w przypadku zeznań świadków, którzy widzieli jakieś wydarzenia. Są pewne różnice i mają być, bo tacy są ludzie. Takich rzeczy mógłbym wam opowiadać tysiące, ale możesz się w to zagłębić i uzbroić w argumenty, kiedy ktoś będzie usiłował ci powiedzieć, że wiesz, to nie do końca wiadomo, jak to było. Nie, wiadomo. Biblia mówi, jak to było. Biblia mówi, jak to było. Ale jeśli chcesz uwierzyć naprawdę w to, co się wtedy wydarzyło i wziąć z tego wszystko, to pamiętaj o tym, że pierwsze kroki Jezusa po wykonaniu misji, po zmartwychwstaniu, były poświęcone temu, aby przywrócić pełnię wiary w Słowo swoim uczniom, czyli tobie i mnie. To były jego pierwsze kroki. Więc jeśli patrzysz na to, co zrobił król w swoich pierwszych krokach po wyjściu z grobu, to poszedł do dwóch ludzi, którzy byli wierzący, ale nie znali go w ogóle, nie rozumieli, kim on jest i nie rozumieli Pisma, nie rozumieli Biblii. A później wszyscy pozostali uczniowie, on przyszedł do nich po to, żeby im dokładnie powiedzieć, słuchajcie, to wszystko było przepowiedziane. Rozumiesz to? To wszystko było przepowiedziane. Otwórzcie oczy, zrozumcie, że Biblia mówi prawdę, co do każdej litery. Mówi prawdę. A jeśli ktoś myśli inaczej, to jest w błędzie. Ma prawo być w błędzie, jeśli chce w nim tkwić, ale jeśli ty nie chcesz być w błędzie, to przyjmij, że to, co jest napisane, zarówno co do pierwszego przyjścia Chrystusa, które dzisiaj świętujemy, jego zmartwychwstanie, ale również co do jego drugiego przyjścia, na które czekamy. Więcej powiedziane jest o drugim przyjściu Chrystusa w Biblii niż o jego pierwszym przyjściu. Wiesz o tym? A to znaczy, że jest ważne. I że czekamy na jego drugie przyjście. Kiedy ono nastąpi? Ja nie wiem. Ale może szybciej niż mi się wydaje. To jest prawda biblijna. Jeśli się nie uzbroisz w to, to będziesz tak samo poddany temu, co się stało z tymi, którzy szli do Emaus. Bo kiedy zatrzęsie się ziemia, kiedy zatrzęsą się podstawy, to wielu z tak zwanych uczniów Chrystusa będzie szło i mówiło, niesamowite, ale jak to jest wszystko możliwe? Ty popatrz, co się dzieje. Będą dyskutowali wydarzenia, będą zasmuceni i przerażeni, I wtedy to jest moment, na którym Chrystus poprzez ciebie i mnie musi stanąć przy takich ludziach i im powiedzieć: nie rozumni, dlaczego nie rozumiecie? Przecież to wszystko jest napisane. Przecież masz to napisane. Tak, tak jest i tak będzie, tak się wydarzy. Więc nie bój się, bo jeśli zaufałeś Chrystusowi, jesteś bezpieczny. Jeśli zaufałeś Chrystusowi, jesteś bezpieczny bez względu na to, co się będzie działo dookoła. Czy zawsze będzie pięknie, wspaniale, tak jak pastor dzisiaj powiedział, że będziemy mieli wszystkiego pod dostatkiem, generalnie zero prześladowań i tak dalej? Nie, nie zawsze tak będzie. Nie wiem kiedy, nie wiem jak, ale wiem, że nie zawsze tak będzie. Jesteś na to gotów? Czy ludzie, patrząc na ciebie i na mnie, widzą, gdzie kierujesz swoje pierwsze kroki i myślą: wow, to jest Boży człowiek? Gdzie kierujesz swoje pierwsze kroki, kiedy przychodzi uderzenie, kiedy przychodzi lęk, kiedy przychodzi atak, smutek, nieszczęście? Gdzie kierujesz swoje pierwsze kroki? Czy patrząc na twoje i moje pierwsze kroki, ludzie myślą: wow, wiem, co jest w jego sercu? Mało tego, patrzą na twój pokój i spokój i myślą: ja też tak chcę mieć. Ja też tak chcę mieć. Chcę mieć ten spokój, który promieniuje z tej dziewczyny, z tego człowieka. Jak on to robi? Jak ona to robi? Zasada pierwszych kroków. Gdzie je kierujesz? Odpowiedz sobie sam. Drugi list do Koryntian, jeszcze raz to przypomnę. Pan bowiem jest duchem, a gdzie duch Pana, tam jest wolność. Chciałbym, żebyśmy się o to modlili. Teraz. Bo bez ducha nie jesteśmy w stanie zrobić nic. Tak jak powiedział Jezus, nie ruszajcie się nigdzie, dopóty nie otrzymacie mocy z nieba. Chciałbym, żebyśmy ci, którzy z nas już ducha otrzymali, chciałbym, abyśmy się modlili o to, aby nas odświeżył, napełnił, aby dał nam wiarę i przekonanie w takich stosunkowo spokojnych dniach jak dzisiaj, gdzie być może przy stole czy przy jakiejś okazji spotkam kogoś, żebym potrafił głosić z odwagą: nie bać się tego, a co on, ona sobie o mnie pomyśli. To nie jest istotne. Ważne jest to, czy mówię to, co przynosi wolność temu człowiekowi. Choć być może tego nie rozumie. Panie, proszę Cię o to, abyś napełnił nas ponownie. Abyś dał nam odwagę, otworzył nam oczy, tak abyśmy w pełni rozumieli to, co jest powiedziane w Twoim Słowie. Ale ponad wszystko, Duchu Święty, Panie, proszę Cię o to, abyś napełnił nas takim radykalnym rozumieniem tego, że Ty jesteś prawdą i Twoje Słowo jest prawdą. Panie, spraw, abyśmy się na nowo zakochali w Twoim Słowie, bo ono jest źródłem życia i ono jest źródłem prawdy. Duchu Święty, Panie, napełniaj nas. Panie, proszę Cię o to. Przywracaj nas do życia. Przywracaj naszego ducha do takiego prawdziwego życia, które tętni Twoją obecnością. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś w swoim życiu, jeśli nie powiedziałeś Jezusowi, że chcę iść za Tobą, albo być może to się kiedyś stało, ale potem wszystko gdzieś umarło, to jest teraz ten moment, kiedy możesz powiedzieć Chrystusowi, który zmartwychwstał, że chcesz zmartwychwstać razem z Nim. Ale tu i teraz. Nie kiedyś tam, kiedy przyjdzie po raz drugi, ale tu i teraz. Że chcesz zmartwychwstać do prawdziwego życia. Do życia, które jest wypełnione radością, brakiem lęku i pewnością tego, co masz w Chrystusie. Pewnością, jeszcze raz powiem, pewnością tego, co masz w Chrystusie. Pomódlmy się razem, a jeżeli jesteś tą osobą, która potrzebuje powiedzieć to Chrystusowi, to skorzystaj z tej modlitwy. Jeśli twoje serce będzie się modlić w ten sposób, to narodzisz się na nowo i Twój duch powstanie z martwych. Ojcze, ja dziękuję Ci za zmartwychwstanie i ofiarę Twojego Syna. Panie Jezu, ja przychodzę do Ciebie i przepraszam Cię. Przepraszam Cię za moje życie bez Ciebie. Ale również przepraszam Cię za wszystkie swoje wątpliwości. Przepraszam, że wątpię w Ciebie. Przepraszam, że pozwalam, aby moja głowa była napełniana nieprawdą o Tobie. Panie, ja się wyrzekam tego. Ja mówię Ci, idę za Tobą, chcę iść za Tobą. Panie, podnieś mojego ducha z martwych. Ożyw mnie. I bądź moim przewodnikiem i zbawicielem. Amen. Słowo Boże jest prawdą. Jeśli nie masz, dzisiaj modliłeś się do Chrystusa po raz pierwszy, możesz skorzystać z tego źródła prawdy. Napisana współczesnym językiem, łatwym do czytania. Więc przyjmij ten prezent, jeśli tylko chcesz. Jeśli modliłeś się dzisiaj po raz pierwszy do Pana. Bo Słowo wypełni się do końca. Słowo wypełni się do końca.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszałeś, zachęca Cię do bliższej relacji z Bogiem oraz poznania nas osobiście. Zapraszamy Cię do odsłuchania kolejnych nagrań, a także skorzystania z naszej strony internetowej centrumodnowa.pl.